casta placent superis. To znaczy, że Bogu podoba się to, co jest czyste. Błogosławieni czystego serca. Pura cum veste venite. Przychodźcie w czystym odzieniu, w białych szatach. Et manibus puris sumite fontis aquam. I czerpcie wodę życia. Czerpcie wodę życia czystymi rękoma. Co wyraził ten właśnie starożytny rzymski poeta, niechrześcijanin? Tego wam właśnie życzę. Otrzymałem i przekazuję. Otrzymywałem przez wiele lat, 8 lat gimnazjum. Codziennie ten napis spotykał nasze oczy, nasze myśli, nasze młode umysły, nasze serca. I wychował mnie. Nie tylko on jeden, ale on również. Otrzymałem, przekazuję.
Odkąd pamiętam, wuj był papieżem, w związku z czym to było coś bardzo naturalnego. Był tematem rozmów takich domowych. To zawsze była osoba specjalna, ale z drugiej strony była też bardzo osoba taka zwyczajna i domowa przez to, że imię pojawiało się pośród wielu imion innych osób bliskich z rodziny i przyjaciół. Myślę, że moi rodzice są w dużym stopniu ukształtowani przez Wojtyłę jako swojego mistrza. Szczególnie mój ojciec, który wiele lat najpierw był jego studentem, później współpracownikiem, asystentem. Po nim przejął to zainteresowanie etyką i został też etykiem.
Oczywiście, że tak. No, przede wszystkim jego myślenie filozoficzne, zresztą nie tylko filozoficzne, u niego jednoczyła się i wiara, i teologia z filozofią. To było coś, co najbardziej zaważyło.
Odszedł człowiek, to dlatego wiatr i morze ucichło, a świat zapłakał? Czy na pewno człowiek? Mieliśmy wielkie szczęście żyć w tym czasie, co on. Dziś żegnamy cię z bólem, jednak na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci.
Czy on był zwykłym księdzem, czy był biskupem, kardynałem, czy papieżem, był taki sam. On nie nakładał żadnej maski. To jest coś pięknego. To jest coś takiego przyciągającego, poruszającego.
Karol Wojtyła w okularkach, sweterek trzyma pod ręką.
Ręce w kieszeni.
Tak.
I lekko taki wykrzywiony. Coś tam widocznie.
Co oni tu ze mną wymyślają?
Coś takiego. Student to jest człowiek przekorny, prawda? Były takie różne piosenki studenckie. Mieliśmy taki kabaret na Kulu. Myśmy różne piosenki sobie wyśpiewywali, prawda? Tego typu, że i laikat nie pomoże, gdy kler niszczy dzieło Boże. To się przy nim też śpiewało przy ogniskach czy gdzieś tam. Pewno nie śpiewał z nami, ale też nas nie beształ, co by takiego mówić. Nie, on rozumiał, że młody musi mieć pewien luz, musi się wyszumieć i nie zawsze to jest sensowne, nie zawsze może to jest racjonalne, co młodzież robi, no ale tak to Kochanowski mówi, że lato bez wiosny mieć chcieli ci, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. Przede wszystkim w ten czas się śpiewało piosenki antyrządowe, typu nie daliśmy się faszystom, nie damy się komunistom. I w ten czas trzeba było to koniecznie, prawda, nawet jak byli inni, to trzeba było to wyśpiewać, wykrzyczeć, no, pokazać, że my się nie boimy. Takie rzeczy były. Wiadomo, że to, co przychodziło z zewnątrz, z zachodu, z Ameryki, no było tutaj B. Na przykład na pewny typ ubiorów, stroju czy fryzury patrzyło się źle, prawda, z wyzwiskami różnymi, które były. I tak samo na przejawy kultury tej zachodniej, rock and roll czy coś takiego. No formalnie nie było zabronione, ale nie było dobrze widziane. No to oczywiście młodzi od razu to pochwycili w Polsce i jak rock and roll jest zabroniony, no to się śpiewało. Gdyby żył Marx Karol, też by tańczył rock and roll. Na złość. Ale ponieważ mieliśmy innego Karola, no to śpiewały. Ojej, jak... A wuj Karol, gdy się goli, także sobie rock and roll, o coś takiego. On bardzo lubił śpiewać i dobrze śpiewał. Bardzo ładny, czysty taki głos miał. Taka nasza piosenka o pokutującej duszy Nikodema, którego zabiła nauka i który w szafie w dziekanacie puka. Tego typu. To się śpiewało całymi godzinami.
O Abrahamie, ten, który wszedł w dzieje człowieka, pragnie tylko przez ciebie odsłonić tę tajemnicę, zakrytą od założenia świata. Tajemnicę dziwniejszą niż świat. Mniejszą niż świat.
Przyjeżdżał z Krakowa co dwa tygodnie. U nas kurs etyki trwał 2 lata po 2 godziny. Te jego wykłady kursoryczne, czyli te podstawowe, cieszyły się ogromnym powodzeniem. To była największa sala naszego wydziału, sala 33. Na podłodze siedzieli, pod ścianami, na parapetach okien. Pamiętam takiego kolegę księdza. Adam, po co ty chodzisz? Przecież nie był zobowiązany do chodzenia na to. Mówi, słuchaj, to jest taki doskonały materiał nakazania. Nie mogę nie skorzystać z tej okazji. No właśnie to tak było. To tak było. Że to były takie świetne nakazania, czyli właśnie życiowa etyka się do tego nadaje. Mówił o miłości erotycznej. Powinieneś czynić to wszystko, co ten drugi od ciebie oczekuje, co pragnie, do czego dąży. Nawet gdyby to nie było specjalnie dla ciebie jakieś miłe, gdybyś musiał z czegoś zrezygnować. Ale skoro drugi chce, no to idź za tym. Ale do granic zła, do granic grzechu. Dalej nie wolno, nawet gdyby ten drugi bardzo chciał.
Ojca bardzo podziwiam, że on czyta te książki i rozumie, bo Wojtyła bardzo trudno pisze. Jest sporo tekstów, które są łatwe w odbiorze, ale te jego największe książki filozoficzne z tych właśnie sprzed kilkudziesięciu lat, jak Osoba i Czyn, czy właśnie Miłość i Odpowiedzialność, to są teksty bardzo trudne. I pamiętam, jak ja w liceum próbowałem je czytać, to bez pomocy ojca to w życiu po mnie przebrnął. Znaczy, i tak pewnie zrozumiałem połowę z tego, co tam jest w ogóle.
To jest dyskusja nad miłością i odpowiedzialnością. Myśmy dyskutowali nad tą książką, on przysłuchiwał się, włączał się, wyjaśniał. Sobie leży na trawie, odparty na łokciach.
W spodniach za kolano, rybaczkach?
Nie, przepraszam, pumpy. Pumpy, to było coś, co w ten czasie chodziło. Teraz rzadko się czasem widzi jeszcze starszych panów w pumpach, ale bardzo rzadko.
Gdzie to było, na trawie?
W Świętej Lipce. Pod lasem, jak widać z tyłu las.
Z Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu stępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony? Dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotkasz? Ze mną, który także przemijam. Podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty?
Ja tutaj mówię brewiarz, a tutaj chyba sobie drugie śniadanie tak wygląda, prawda? Jakaś kromka chleba czy bułka.
Noga podniesiona wysoko na sosnę i tenisówki.
Tak. Trampki, przepraszam. O powyżej kostki.
W 56 roku ja został kierownikiem katedry. Dwa lata później został już biskupem. I tutaj się zaczęły pewne trudności, dlatego że czasowe kłopoty były. Coraz trudniej mu było przyjeżdżać regularnie co dwa tygodnie. Seminarium jeździło do Krakowa, do niego. Coraz częściej, coraz więcej. A jeśli była pogoda sensowna, to się szło w góry. Szło się na turbę, normalne seminarium odbywało z referatami, z dyskusją, ze wszystkim. Ja sobie przypominam sytuację tego listu słynnego polskich do niemieckich biskupów. Wybaczamy i prosimy do przebaczenia. Ci ludzie, którzy byli na seminarium i w tym ja nie bardzo mogłem zrozumieć idei tego proszenia o przebaczenie. Dla mnie to było takie trochę podejście księgowego do tych rzeczy. Oni nas wymordowali w milionach, prawda?
Mówimy o Niemcach.
O Niemcach. Uczyli nam krzywdy straszne. No przecież ja sam na własnej skórze, wyrzucenie z domu i tak dalej, i tak dalej. Byłem we Wrocławiu przecież po wojnie, ja mieszkałem, ja widziałem, co się z tymi Niemcami działo. Też były te krzywdy, tylko to ja zrobiłem sobie taki bilans. Odjąłem ich krzywdy od naszych krzywd i jeszcze olbrzymia lista tych naszych krzywd została. To mnie to za co ich mam przepraszać? I on mi w ten czas uświadomił, że to nie było tak, że trzeba odjąć ich krzywdy od naszych krzywd i że zostaje bilans niekorzystny dla nich, tylko on pokazał mi co innego. Że te krzywdy, które myśmy doznali, trzeba do nich dodać te krzywdy, które myśmy uczynili. Dodać, nie odjąć. Bo to było powiększenie tych krzywd. Zła więcej było przez to, że myśmy im się odpłacali jakoś w ten czy w inny sposób. W ten czas zacząłem rozumieć, że każdy człowiek jest tą bezcenną wartością. I każdemu człowiekowi krzywda uczyniona jest krzywdą, czy to jest odpłata, czy to nie jest odpłata, to jest po prostu krzywda i tego nie wolno robić.
Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu. Leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość, ożywczą świeżość.
Poznałem go w 56 roku. Ale kto wie, czy ja go nie widziałem dużo wcześniej. Ponieważ pochodzę z Wielkopolski, byliśmy wyrzucani przez Niemców i ostatecznie na Dymnikach w Krakowieśmy przebiedowali tę wojnę w tej samej parafii. Po jednej stronie kościoła mieszkał Karol Wojtyła, po drugiej stronie ja. Żeśmy nie wiedzieli, ale mieliśmy jednego wspólnego znajomego. To jest przedziwna sytuacja. To jest bardzo ważna postać dla Karola Wojtyły. To był pan Tyranowski. To był taki drobny urzędnik magistracki przed wojną, który zrezygnował z tej profesji i został krawcem. Nie z miłości do krawiectwa, tylko dlatego, że w krawiectwie się ma tak ręce zajęte, głowę wolną, a on to był mistyk. To był mistyk, który był zakochany w świętym Janie od Krzyża. I on wciągnął Karola, nie tylko Karola Wojtyła, pewną grupę młodych osób, wciągnął właśnie w ten krąg taki. Później jak on umarł po wojnie niedługo, to Karol Wojtyła, młody ksiądz, taki piękny artykuł w Tygodniku Powszechnym, o nim napisał.
Jan głosił po prostu prawdę o pełnym, nadprzyrodzonym życiu człowieka, który jest całkowitym wykorzystaniem bogactw naszej wiary. Prawdy te znało się już przedtem z katechizmu, z książek, z kazań. Czyż Jan rzeczywiście głosił coś nowego? W tym właśnie rzecz, że Jan nie głosił, nie nauczał urzędowo. Jan w całym tego słowa znaczeniu pracował nad duszami. On ukazywał Boga dużo bardziej bezpośrednio, aniżeli kazania i książki. On dowodził, że o Bogu można się nie tylko dowiadywać, że Bogiem można żyć.
No i jeszcze jest jeden taki charakterystyczny rys, oprócz tego, że był mistykiem, to jest skromność wielka tego człowieka. Wojtyła tutaj się zapytuje, dlaczego Jan nie wstąpił do zakonu. I odpowiada to w ten sposób, zresztą po rozmowach z Janem, że dla niego zakon był czymś takim wielkim, takim wspaniałym, a on się nie czuł godnym, żeby być aż zakonnikiem. I dlatego został takim sobie zwyczajnym człowiekiem na Dębnikach krakowskich, który działał przy kościele parafialnym i tych młodych ludzi jakoś zachęcał do czytania świętego Jana od Krzyża. I pisze jeszcze tak, że w pewnych okresach jego rozmyślania duchowe dochodziły do 4 godzin dziennie. I później to, można było powiedzieć, to przeszło jakoś na Karola Wojtyłę, ten sposób bycia i ten sposób życia. Jak Wojtyły nie można było znaleźć między zajęciami, to wiadomo, że trzeba iść na chór do kościoła. Przejście było bezpośrednio z korytarza uniwersyteckiego do kościoła i tam wiadomo było, że klęczy się modli.
Bóg w nas jest po to, aby nas wyrwać z nas samych w stronę swojej nadprzyrodzonej transcendencji. Bóg jest w nas. Nie chciał On być li tylko wychowawcą dobrych po prostu ludzi, moralistą czy psychologiem. Był rzeczywiście wychowawcą teologiem. Wiedział o nadprzyrodzonych darach złożonych przez łaskę w głębi dusz i chciał być wychowawcą tej wewnętrznej boskości w człowieku. Chciał ją odkryć i uświadomić każdemu ze swych młodych towarzyszy. Chciał pomóc rozwinąć ten zasób, wlany człowiekowi, a jednak ciągle zdobywany. Księża z parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach powtarzali z uśmiechem: patrzcie go, ot krawiec. A potem dodawali: sama chwała Boża mieszka na Różanej. Nazwa ulicy, przy której znajdował się dom Jana. Śmierć Jana była doprawdy pewną formą wyniszczenia wyrównującego, ku której Jan świadomie szedł, której pożądał, o którą się modlił, a więc którą wybrał. Nie znaczy to, aby się jej równocześnie po ludzku nie lękał, aby jej boleśnie nie przeżywał. Na 3 dni przed śmiercią Jan zupełnie ogłuch. A jednak wśród tego wszystkiego był ciągle, mimo bólów, pogodny i uśmiechnięty, wręcz promienny. Nie wiedział zapewne, że taką właśnie drogą pójdzie jego ostateczne wyniszczenie, choć wiedział, że w jakiś sposób musi ono przyjść. Oczekiwał go w głębokim pokoju.
Właśnie u stóp tej przedziwnej sykstyńskiej polichromii zbierają się kardynałowie. Wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy królestwa przychodzi właśnie tu. Konklawe. Wspólna troska o dziedzictwo kluczy królestwa. Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem. Pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ostateczna przejrzystość i światło. Przejrzystość dziejów. Przejrzystość sumień. Potrzeba, aby w czasie konklawe Michał Anioł uświadomił ludziom: nie zapominajcie. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż. On wskaże.